Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Podobnie bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam. Zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy w ramach naszego dzisiejszego spotkania, brzmi następująco. Stan polskiej gospodarki, ocena i perspektywy na przyszłość. Temat ten podejmujemy z panem profesorem Witoldem Modzelewskim z Instytutu Studiów Podatkowych oraz z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo serdecznie witam, panie
profesorze. Dobry wieczór, ojcu, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, wczoraj Sejm udzielił wotum zaufania dla rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. W kontekście tematu dzisiejszych rozmów niedokończonych, stan polskiej gospodarki, ocena jej perspektywy na przyszłość. Jak pan odczytuje zmianę na stanowisku premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej?
Znaczy, to pytanie chyba sobie wszyscy zadajemy. Czy jaką treść może mieć ten sygnał, który przecież jest dość złożony w ocenie, bo przecież w żaden sposób, no, nie sposób nawet nie docenić roli pani premier Beaty Szydło przez ostatnie 2 lata. A w polityce to jeszcze są ważne te tak zwane słupki popularności. No trudno, żeby odmówić popularności i takiej zasadnej popularności pani premier, a jednak politycy, bo to jednak przecież to jest wyjątkowo decyzja o charakterze właśnie politycznym, no, zdecydowali, że następuje zmiana pokoleń. Powiem, że jak ja to dostrzegam i starałem się nawet dość niedawno w wywiadzie dla Papu o tym, takie to było pierwsze wrażenie, którym się podzieliłem. Wydaje mi się, że my się trochę, po pierwsze, kończymy jakieś rozliczenia z przeszłością. To jest w ogóle dość złożony problem, bo te pierwsze 2 lata rządu to jednak był dialog z przeszłością. Zresztą nawet ten język, narracja codzienna była taka, że w zasadzie to przeciwstawiano to, co zrobiono przez te 2 lata albo robiono przez te 2 lata z czasem przeszłym. I to nie tylko z tym czasem niezbyt odległym. W zasadzie było takie coś w rodzaju rozliczenia z tym 25-leciem, zmian, które no być może dawno powinny być podjęte, ale zrobiono je teraz. I w jakim sensie ta narracja owego dialogu z przeszłością, ona zdominowała te 2 lata. Teraz zmiana pokoleniowa, bo to bardzo ważne, a zmiana pokoleniowa zawsze oznacza otwarcie na przyszłość, prawda? Inaczej się widzi. I w ogóle w krajach ościennych, tych, których się łatwiej nam porównywać, ta zmiana pokoleniowa nastąpiła już sporo czasu temu. To znaczy ci 40-letni politycy pojawili się już około 10 lat temu. U nas to dopiero w zasadzie następuje teraz. I sądzę, że po pierwsze okres rządów jako wicepremiera, najpierw ministra rozwoju, a potem ministra finansów Mateusza Morawieckiego wskazuje na to, że problematyka gospodarcza i ta patrzenie w przyszłość, to znaczy dostrzeganie przyszłości jako dylematu, prawda? Nie rozliczamy się już z przeszłością, ale patrzymy w przyszłość właśnie z perspektywy i zmiany pokoleniowej, i doświadczenia, które, no, które było, no, nazwijmy zupełnie, no przecież jest debiutantem, zgódźmy się, w roli ministra był debiutantem. Nie miał przecież pan Mateusz Morawiecki tak zwanej biurokratycznej, która jest ważna jednak w życiu rządowym, przeszłości i doświadczenia. Jednak w tej roli znalazł się w sposób właściwy. Kierował 2 resortami, przy czym często kierowanie samym resortem finansów to jest odrębna opowieść. Czyli podwójna praca, jeszcze rola wicepremiera, faktycznego szefa wszystkich resortów gospodarczych. Faktycznego szefa, czyli nadzorczy, osoby nadzorującej wszystkie resorty gospodarcze. Odczytuję to jako nie tylko zmianę pokoleniową, co jest bardzo ważne, ale także w jakimś sensie zakończenie w sferze gospodarczej, chociaż być może jestem tu zbyt dużym optymistą, tego rozliczenia z przeszłością, bo ta przeszłość będzie nam jeszcze bardzo długo ciążyć. My mamy wiele rzeczy zaniedbanych, których nawet nie dostrzegaliśmy i w wypowiedzi pana premiera było wiele nowych sygnałów, takich zupełnie nowych, czyli o czymś się nie mówiło. Język publiczny, no, pomijał pewne tematy. Dam przykład owych 70 do 100 miliardów transferów i tej kolonizacji naszej gospodarki. To przecież to trzeba dopiero zacząć załatwiać. Czyli jeszcze tej rozliczenia z przeszłością, również tą gospodarczą, jeszcze trochę będzie, ale głównie chodzi o przyszłość.
Pan profesor wspomniał już o tym skolonizowaniu naszej gospodarki przez obcy kapitał. 70 do 100 miliardów jest transferowanych co roku poza granice naszej ojczyzny. Wobec tej sytuacji, o której wspomniał również w swoim exposé pan premier Mateusz Morawiecki, jakich możemy oczekiwać działań ze strony rządu, aby tę sytuację uzdrowić?
Powiem tak, że myśmy tu stracili lata. Znaczy, to jest problem, którego po pierwsze nie chciano dostrzegać. Ja parokrotnie miałem taki swój, oczywiście patrząc ze swojego skromnego punktu widzenia, jako ekspert, chcieliśmy podejmować te tematy. To były tematy, które nawet nie interesowały nawet dziennikarzy, chociaż brzmią dość sensacyjnie, więc wydawałoby się, że jest to temat newsowy. Zresztą w ogóle w państwach tej nowej Europy ów temat owej kolonizacji gospodarczej praktycznie nie był obecny w języku tej tak zwanej narracji publicznej. Jeżeli oddać komuś i rację, i honor, jeśli chodzi o znawcę problemu, to przypomnę dzieło profesora Witolda Kierzuna, wybitnego polskiego naukowca, który już wcześniej mówił, już dawno mówił, w zasadzie kilkanaście lat temu, jeśli nie nawet ponad 20, o tym, że ta wizja ukształtowania Europy Środkowo-Wschodniej, ona wiązała się w istocie z uzależnieniem, takim jakby z istoty uzależnieniem ekonomicznym. I on już wtedy to nazywał właśnie skolonizowaniem, kolonizowaniem gospodarki przez obcy kapitał. Sprawa jest w ogóle dość złożona, nie chciałbym za długo na ten temat mówić, ale powiem najbardziej po prostu. Wiara w to, że przez prywatyzację, która będzie częścią wielonarodowych struktur kapitałowych, prowadzi nas do ochrony interesu ekonomicznego danego państwa, jest wiarą bardzo naiwną. Zresztą tym problemem nie tylko się zmagają państwa tej nowej Europy, również tej starej mają z tym problem i tak naprawdę nie bardzo potrafią na to zareagować. Dlaczego? Rzeczywiście jest tak, że żyjemy w świecie takiej swoistej oligarchii. Świat się stał oligarchią ekonomiczną. On przez to, niektórzy twierdzą, że w jakimś sensie jest to porządkujące, nie ma w tym chaosu, ale wartością owego porządku jest to, że tak naprawdę ośrodki decyzyjne, czyli mówiąc po prostu, kto decyduje o pieniądzach, są często bardzo daleko od państwa, gdzie są położone fabryki, majątek, to, co daje ową wartość. I właśnie my mamy ten problem, nie tylko my, ale my się musimy z nim jakoś zmierzyć, że prywatyzacja polegająca na tym, że przejmuje miejscowe przedsiębiorstwa, majątek produkcyjny, przejmują te struktury, które mają struktury międzynarodowe, które mają swoje interesy, które my na końcu nawet nie znamy, bo nie siedzimy przy tym stole, gdzie są omawiane te sprawy. Ba, ci nawet ludzie nie muszą rozmawiać z danym rządem, bo często ich budżety są większe od naszego budżetu państwa. I to spowodowało, a poza tym brak reakcji, czyli taka pasywność przez te lata. Nawet nikt nie uważał, że tu należy mieć jakiś pomysł rządzących, że rządzący muszą tu się stać w jakimś sensie partnerem, albo dokładnie, nawet jeśli nie partnerem, mieć własną politykę. Tej polityki nie było. I to spowodowało, że transferowanie dochodów, między 70 a 100 miliardów, ta kwota jest znana, ale to jest kwota bardzo ostrożnego szacunku. W zasadzie nie szacunku, to się oblicza. Tyle mniej więcej to jest, można to obliczyć na podstawie tak zwanych weryfikowalnych źródeł. Ale przecież w tym rachunku nie ma tego, co się nazywają cenami transferowymi, czyli ukrytym transferem. No bardzo to prosto wygląda w ten sposób, że na przykład przedsiębiorstwo, spółka polska osiąga dochody, jest częścią większej struktury, dostaje pod koniec roku fakturę na przykład za zarząd lub za na przykład doradztwo strategiczne i ta faktura akurat dziwnie równa się całemu dochodowi, który ta spółka osiągnęła i ten dochód jest transferowany, czyli pod pozorami rzeczywistych transakcji wyprowadza się pieniądze. Niektórzy twierdzą, ja też należę do tego grona, ja nie mówię, że pesymistów, tylko realistów, że to jest kwota przekraczająca kolejne 50 miliardów złotych. Dlaczego? Bo przecież my widzimy to zjawisko na przykładzie, natomiast skali problemu możemy tylko oszacować. Czyli rola państwa, które by chciało, bo to się samo nie zrobi, to nie zrobią konkurenci, tego nie zrobi rynek. Tym musi się zająć rząd i trzeba od razu powiedzieć, że jest to zadanie wyjątkowo trudne, ale bez rządu tego nie rozwiążemy.
Panie profesorze, rozmawiamy dziś na temat gospodarki. I tutaj należy postawić pytanie, jak wygląda obecna sytuacja naszej gospodarki? Ponieważ z jednej strony, gdy włączymy jeden kanał telewizyjny, to mamy wrażenie, że żyjemy w pewnego rodzaju Eldorado. Gdy włączymy inny kanał telewizyjny, mamy wrażenie, że gospodarka jest w ruinie. Jaki jest stan faktyczny naszej gospodarki? Przynajmniej tak w pigułce.
Znaczy, może zacznę od refleksji tych, nawiązując do owego porównania tych dwóch stacji telewizyjnych. My mamy jakiś, znaczy nawet przyjęliśmy taki język, znaczy nazywamy to dwoma, że jesteśmy dwoma plemionami, które ze sobą walczą. Podzieliliśmy się na dwa plemiona. Ja bym nie uogólniał tego języka medialnego, bo wcale ten nasz podział wewnętrzny wcale nie jest aż tak głęboki, a to, że się spieramy nie zawsze w sposób jak do końca rzetelny, to już do tego nawet w jakimś sensie powinniśmy się przyzwyczaić. Możemy nad tym się z troską pochylać, ale pewnie nasz temperament polityczny jest dużo większy niż często sobie nawet jesteśmy w stanie przyznać. Czyli lubimy... Jest w tym pewne przerysowania. Nasza dyskusja trochę polega na przerysowaniach i dlatego eksperci w tym się trochę słabo czują. To jest cecha polityków. Politycy posługują się takim krwistym językiem przerysowań. Czyli oczywiście, co jest bliższe prawdy? No, jeżeli prawdę można mierzyć, znaczy prawdę weryfikować poprzez pomiar, niezafałszowany, no to mamy coś bardzo istotnego, jakim jest wzrost popytu wewnętrznego, popytu konsumpcyjnego. To jest fakt. To nie jest kreatywna księgowość statystyczna, czy kreatywna księgowość koncernów, które na przykład są faktycznie bankrutami, a w księgach mają zyski. No wiemy, że to jest też osiągnięcie tak zwanej liberalnej gospodarki. Pamiętamy aferę Enronu i Artura Andersena, czyli wielkiego fałszu, rzeczy wydawałoby się najbardziej, znaczy koniecznej, która musi koniecznie być rzetelna, to znaczy ksiąg rachunkowych, czyli rachunków, czyli liczby mogą kłamać, bo można liczby zakłamać. I my jesteśmy tam, gdzie wzrósł popyt wewnętrzny i właśnie konsumpcja indywidualna, bo to jest bardzo ważne, bo to wzrosło, konsumpcja indywidualna, to jest określony fakt. Fakt popytotwórczy, czyli fakt, który pobudza wzrost sprzedaży, czyli mamy te takie proste mierniki, które są weryfikowalne, które są prawdziwe i które nigdy nie zaszkodzą, a bardzo często pomagają, bo jeszcze nie wiadomo, co się dzieje z zyskami tych, którzy zarabiają na tym wzroście konsumpcji. Niektórzy złośliwie twierdzą, tak, dzięki temu kolejne hipermarkety rozbudowują swoje hipermarkety, żeby zwiększyć wartość sprzedaży detalicznej, czyli podołać popytowi i być może wcale te zyski w Polsce nie zostaną, to nie jest takie pewne i to jest jakby już, pierwsze pole dla rządu, żeby to ktoś badał, no bo to za zbyt świeże zjawisko, a wiemy, że wysoce prawdopodobnie tak jest, czyli może z tego popytu wewnętrznego nawet zwiększyć się transfery, czyli z jednej strony wzbogaci się konsument, co jest bardzo ważne, to jest wartością samoistną, to bezspornie, to, że wychodzimy, mamy takie rewindykacje konsumpcyjne, myśmy byli trzymani w biedzie, tak trzeba nazywać te rzeczy po imieniu. Pomysł tak zwana, niektórzy tak trochę złośliwie mówiąc, że to jest tak zwana ekonomia według Leszka Balcerowicza, że biedny konsument i niskie płace to jest nasz poziom na rozwój, a wszystkie reformy muszą być jakie? Muszą być bolesne i musimy się na nie godzić, musimy godzić się na to, że na nich musimy stracić. No, myśmy nawet chyba w jakimś momencie uwierzyli w ten sposób widzenia naszej gospodarki, tylko że konsumenci już nie chcą tego i słusznie, że nie chcą, żądają wzrostu dochodów. To, co powiedział pan premier Morawiecki, jeden z najniższych udziałów płac PKB, 41%, to jest mało. Bo jeżeli głównie jesteśmy beneficjentami płac, a zyski niestety nie są w dużej części nasze, to czym większy udział płac w PKB, tym jesteśmy bogatsi. My jako Polacy, bo ci ludzie mieszkają w Polsce, tu wydają pieniądze. Czyli dopóki będzie rosnąć, będziemy rewindykować swoje potrzeby konsumpcyjne, odrabiać przeszłość i będzie się wzrastać udział wynagrodzeń w PKB, to jest dobra tendencja. Nie tylko dobra dla obywateli, bo to jest jasne, ale przede wszystkim dobra dla nas wszystkich, dla naszej ojczyzny, ponieważ dzięki temu więcej z tego, co wytworzymy, po prostu zostanie tu.
Pan profesor wspomniał o płacy. Jako naród jesteśmy według szacunków najbardziej zapracowanym narodem w Europie. Bodajże 2000 godzin rocznie. Takie są szacunki Polak przepracowuje. I patrząc na wyniki, na rezultaty tej pracy w postaci płacy, no to niejednokrotnie załamujemy ręce, patrząc na chociażby kraje Europy Zachodniej. I ta przepaść jest dalej przeogromna. Gdzie leżą przyczyny takiej przepaści i czy widzimy jakieś światło rozwiązane na tej sytuacji?
Po pierwsze, przyczyny są wręcz takie w genezie naszej tej nieodległej historii, to znaczy tego naszego ostatniego ćwierćwiecza. Bo oczywiście trudny problem, łatwo zbanalizować, ale postaram się pokazać go na tyle i na ile można w sposób najbardziej możliwie precyzyjny. To, że startowaliśmy z niskiego poziomu płac realnych, w ogóle niskiego poziomu konsumpcji, zresztą który dodatkowo jeszcze wiązał się z gwałtownym przyrostem bezrobocia. Pamiętajmy, że bezrobocie jest takie gwałtownie przyrastające, jest bardzo groźne, bo ono ogranicza w ogóle żądania płacowe, bo zawsze jest alternatywą dla żądania płacowego jest tak zwana ulica. Czyli to jest ten szantaż wysokiego bezrobocia. Ono wcale nie musiało tak być, nie musiało tak wzrosnąć w tamtym momencie. Wtedy wiemy, tamta polityka gospodarcza, która przecież zniszczyła część naszej gospodarki, zniszczyła bezpowrotnie i która, pamiętamy, nazwano to terapią, tu później wymyślono taką teorię dla terapii szokowej. Przecież tak naprawdę ten efekt był skutkiem w istocie błędu, bo jak porównali, jakie były założenia tych, którzy to formułowali, one były zupełnie inne od tego, co się potem stało i potem dorobiono do tego teorię terapii szokowej. Ale w te wielkie bezrobocie, ten wielkie bezrobocie, a wtedy jeszcze nie miało tego złego w końcu wentyla w postaci ucieczki ludzi za granicę, wtedy jeszcze nie było takiej możliwości, one spowodowały ograniczenie naszych oczekiwań płacowych i mimo późniejszej ogromnej emigracji, ogromnej ucieczki, w końcu to jest ponad 2 miliony ludzi, ten szacunek też jest dość, to jest tak zwany realistyczny szacunek, ponad 2 miliony ludzi opuściło nasz kraj, przy czym większości tego pokolenia, które najbardziej jest istotne dla nas, bo które łączy bardzo wysoką wydajność i jednocześnie z relatywnie zawsze niższymi płacami, bo to jest początek kariery zawodowej. To spowodowało, że te nasze rozliczenia z przeszłością, czyli żądanie wzrostu płac, przyszło dużo później, czyli dopiero teraz odbudowujemy nasze potrzeby konsumpcyjne, które mieliśmy, ale które hamował ów szantaż. Z jednej strony szantaż polegający na tym, bo jest bezrobocie i na tyle duże, że praca jest ogromna, w dalszym ciągu jest i będzie ogromną wartością, a z drugiej strony ci, którzy nie mieścili się w tym świecie, wyjechali. To jest bardzo groźne. Dlaczego? Bo otwarta gospodarka, zwłaszcza gospodarka państw Unii Europejskiej, pokazała, że coś, nowy czynnik, którego nie doceniono. Nie doceniono tego, że przez łatwość komunikacji i przemieszczania się, to to migracje siły roboczej będą ważniejsze, istotniejsze niż migracje kapitału, że to znacznie, kiedyś powiem, szybciej migruje kapitał niż praca. Okazuje się, że to może być tak samo szybko, a w sposób znacznie bardziej trwały i groźniejszy, jeżeli jesteśmy państwem odpływu. Przecież widzimy teraz napływ pracowników, zwłaszcza z Ukrainy, on nas bogaci. My się dzięki temu stajemy bogatsi. Ktoś mówi, przecież ci ludzie wywożą stąd swoje dochody. Tak, wywożą, ale jednak to, co tworzą, jest większe, ma większą wartość, tak jak myśmy tworzyli i tworzymy w dalszym ciągu jako emigranci bogactwo Wielkiej Brytanii czy Niemiec. I teraz musimy przejść ten czyściec odbudowy naszych potrzeb konsumpcyjnych, jakby co będzie głównym czynnikiem, najważniejszym czynnikiem, po pierwsze powstrzymania emigracji, ba szansą powrotu, bo pamiętajmy, nie możemy uznać tych pokoleń za straconych, bo inaczej w to miejsce przyjdą inni, bo przyjdą inni i wiemy, że nasze obawy co do wielokulturowości, wielonarodowości naszej ojczyzny, która się właśnie dopiero pierwszy raz w historii stała państwem jednonarodowym, są w pełni zasadne i niezależnie, czy to lubimy, czy też nie, trzeba to uszanować. Tak chcemy. My chcemy państwa takiego, jaki nam się podoba. Podoba się nam państwo jednonarodowe. Zresztą te państwo zapewnia nam pokój wewnętrzny i to najważniejsze, oddalenie od złych sporów. Bo są i dobre spory, które są gdzie indziej. Stąd też my te lata będziemy poświęcać. Te lata, oby nie trwało to za długo, ale my mamy szansę dojść do poziomu zbliżonego do średniej Unii Europejskiej w perspektywie jeszcze tego pięciolecia. Czyli co oznacza? Mamy szansę być w średniej europejskiej, co może powstrzymać tą złą emigrację, która nas zubaża.
Panie profesorze, mówimy o gospodarce. Polska gospodarka od 2018 roku zacznie hamować. Są takie przewidywania. Z raportu NBP wynika, że PKB w 2018 roku spowolni do 3,5%, a w 2019 do 3,3%. Na razie te statystyki są podbijane, że tak to ujmijmy, przez dotacje z Unii Europejskiej, przez program 500+, to przecież 20 miliardów złotych, które zostały wlane na polski rynek, ale gdy te rzeczywistości, chodzi o dotacje unijne, zostaną zatrzymane, co dalej?
To jest właśnie to, co musi podjąć rząd, bo wiara, że to się samo ureguluje, jest naiwnością, bo nikt z naszych konkurentów, pojmując konkurencję międzypaństwową jako fakt, nawet w ramach Unii Europejskiej, nie jest tu pasywny. I nawet gdy te państwa nie osiągają sukcesu w tej polityce, to uczą się również na własnych błędach. Co musi rząd zrobić, bo musi wesprzeć, musi być i aktywnym inwestorem, musi być aktywnym inwestorem, czyli musi być tym, który wydatkuje środki publiczne tworzące nie tylko miejsca pracy, ale tworzące PKB. To nie jest nic oryginalnego. To niektórzy nawet mówią, że tak naprawdę wracamy do takiego keynesizmu, który kiedyś już się sprawdził, który przez wiele lat, dziesięcioleci rządził naszą świadomością, zanim znowuż wróciliśmy do neoliberalizmu. Przecież ten pomysł chociażby tego lodnowego węzła komunikacyjnego, nie tylko tej nowej Gdyni położonej w centrum Polski, to jest właśnie pomysł z tej półki. To znaczy, że rząd po pierwsze musi być aktywnym inwestorem tam, gdzie nikt go zastąpić nie może. To jest po pierwsze infrastruktura, to są te porty, o których mówi pan premier. To jest ten centralny port, nie tylko lotniczy, ale w zasadzie łączący wszystkie sieci komunikacyjne. Kto wie, czy to nie będzie również końcówka nowego jedwabnego szlaku, prawda? Co trzeba pamiętać, że to może być wydarzenie nie tylko historyczne dla nas, a dla całej Europy. Bardzo niedawno na jednej konferencji w sobotę właśnie notabene przedstawiciel Rosji zadał pytanie, jaka jest nasza ocena właśnie reaktywowania właśnie jedwabnego szlaku, Czy to będzie zdarzenie istotne dla naszej historii? No śmiem twierdzić, że to nie będzie nie tylko zdarzenie istotne dla naszej historii, ale dla Europy, bo ona może zmienić historię, ponieważ połączy to, co jest kosztownie, chociaż opłacalnie połączone metodą morską i lotniczą, a tu połączy poprzez system połączeń lądowych, które są zawsze znacznie bardziej, po pierwsze, transparentne, a po drugie tworzą po drodze tą, tak jak kolej transsyberyjska tworzyła nową rzeczywistość ekonomiczną, chociaż była tylko środkiem transportu, ale łączyła regiony w sposób bezpośredni. Dlatego rząd musi być tym aktywnym inwestorem. To jest po pierwsze i nie może z tej roli zrezygnować, ponieważ jest w tej roli konieczny i niezastąpiony. No i teraz drugi wątek, to znaczy przedsiębiorcy. No i teraz pytanie, którzy przedsiębiorcy? Dlaczego o tym mówię? No jeżeli przedsiębiorców będziemy postrzegać, tych, którzy transferują stąd dochody, no to być może uda się ograniczyć transfery, no ale nie wierzę, żeby te 7, chociaż byłoby to pięknie, gdyby te 70 miliardów nie tylko zostało w Polsce, ale zostało w Polsce zainwestowanych. Więc musi się zwrócić rząd, rząd musi dokonywać selekcji, to znaczy, bo z druga strona też musi chcieć, prawda? Tu nie ma przymusu. Jeżeli rząd będzie potrafił nawiązać dialog, ten dialog taki dający poczucie bezpieczeństwa obu stronom, bo rząd się będzie bał zarzutu ulegania lobbingowi, a nawet korupcji, no dlaczego robisz coś dobrego dla tej branży, być może za tym się kryje jakieś niejasne kontakty. A z drugiej strony przedsiębiorców, którzy będą wierzyli w to, że ufając rządowi, inwestując tam, gdzie rząd chroni, gdzie tworzy ten parasol dla tych inwestycji, no, nie spotka się ze zmianą poglądów i ze zmianą polityki rządu, bo wtedy te inwestycje niejako są nie w sensie koniecznie ekonomicznym, czy też prawnym, ale gwarantowane przez rządzących. Czyli to jest moment bardzo ważny tego dialogu z tą częścią biznesu, która chce inwestować w Polsce i która ma się nie obawiać tej inwestycji, czyli poczucia bezpieczeństwa tych, którzy inwestują, a to jest przede wszystkim ujawnienie swoich dochodów, prawda? Nie zawsze, zresztą zawsze to może budzić pewne obawy. No i trzeci element, ostatni, my konsumenci. Ja wiem, że nas się konsumentów namawia do tego, żebyśmy więcej oszczędzali. My na razie wolimy więcej konsumować, dlatego i to się z tym należy zgodzić. Będziemy chcieli, bo mamy swoje rozliczenia z przeszłością i tego chcemy. Zresztą ten poziom konsumpcji jest konieczny, żebyśmy nie mieli ucieczki kolejnego pokolenia. Natomiast to, czego jeszcze nie umiemy zrobić, nie umiemy, to tam bijmy się w piersi, nie umiemy zachęcić tych, którzy chcą oszczędzać, do tego rodzaju biznesu, który by dawał tym ludziom poczucie bezpieczeństwa zainwestowanych środków, no bo te wszystkie niestety eksperymenty, zaczynając od najbardziej spektakularnej katastrofy pod tytułem Amber Gold, to przecież też miały być oszczędności, prawda, inwestowane. Czyli to, że my nie ufamy w tego rodzaju inwestycje, mało kto w to wierzy, ale naprawdę tak jest, że wielu ludzi do tej pory jeszcze trzyma pieniądze w skarpecie, bo nawet nie ufa bankom. Tak jest, do tej pory są ludzie, którzy gromadzą złotówkę, swoje oszczędności w gotowiźnie, trzymając, dobrze, że złotych polskich, co już świadczy o pewnej zmianie, kiedyś to były dolary. Czyli co rząd musi stworzyć, a bez rządu tego też się nie da stworzyć, bo nad tym musi być ustawodawstwo, które to chroni. To jest programy oszczędnościowe, które będą gromadziły oszczędności, te, które małych czułaczy, prawda, ale które w masie dają efekty inwestycyjne. No po ostatnie zdanie, po tej złym doświadczeniu, to bardzo złym, otwartych funduszy emerytalnych, będzie bardzo trudno odbudować tu jakąś wiarę w sens tego rodzaju. Zresztą ile lat próbujemy stworzyć tak zwany trzeci filar emerytalny, przecież to nic nie wychodzi. Czyli być może się uczymy na własnych błędach, ale to jeszcze przed nami ogromne zadanie i to zadanie na lata. I znowuż bez rządu, bez ustawodawstwa zrobić się tego nie da.
Panie profesorze, reformy społeczne są możliwe do wykonania dzięki uszczelnieniu, między innymi uszczelnieniu podatku VAT. W tym roku to 30 miliardów złotych. 30 miliardów złotych to więcej niż w ciągu ostatnich 9 lat. Czy taka suma, taka strata 30 miliardów złotych dla Skarbu Państwa mogła dokonywać się bez świadomości osób odpowiedzialnych za to państwo? Czy też mogło być to działanie świadome, celowe?
No, podstawowe pytanie, czy ci, którzy to tworzyli, podatki są tworem państwa. One się same nie tworzą, czyli one są tworem władzy. Władza tworzy przepisy, władza je interpretuje, prawda? To jest twór, byt państwowy, to znaczy publiczny, nie ma prywatnych podatków, prawda? Czyli ten, kto to tworzy, czy miał świadomość zła, które tu jest? Oczywiście, że miał. No, przecież sam należałem do tych, którzy, zresztą nie przeceniając absolutnie swojej roli, tych, którzy wielokrotnie pisali, raportowali, zwracali uwagę, że ten przepis jest dziurawy, że dzięki temu nie uchwalajcie tego, bo przecież pisałem i do ministra finansów, i do ówczesnego prezydenta, kiedy te ustawy trafiały do podpisu. Zresztą, kiedy rozmawiałem z tymi ludźmi prywatnie, bo Polska nie jest zbyt dużym krajem, my się trochę wszyscy znamy, czyli eksperci po drugiej stronie, oni prywatnie to się ze mną zgadzali. To znaczy, no chyba ma pan rację, chyba ma pan rację. Czyli świadomość patologii, po pierwsze patologii ustawodawstwa, bo pamiętajmy, że to jest prawo. Jeżeli prawo jest patologiczne, a co to znaczy patologiczne? No myśmy wreszcie wszyscy w całym świecie dostrzegli, że jest prawo tworzone podatkowe w celach patologicznych. Panama Papers tego był świetnym przykładem, prawda? Może działać kancelaria prawna, która będzie tworzyła w Panamie przepisy po to, żeby na podstawie tych przepisów można było unikać opodatkowania, a ona załatwi ten sposób na unikanie opodatkowania. Czyli ta patologia jest obecna, przecież ona jest obecna w Unii Europejskiej. Czym są tak zwane umowy luksemburskie i kolejny efekt działania Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Śledczych, czyli afera luksemburska. Czy to było w Polsce? Oczywiście, że było. Można z tego czasu znaleźć opracowania, artykuły, raporty, korespondencję adresowaną do rządzących. Czyli mieli świadomość i tu nie... I, znaczy ja wiem, że teraz jest taki cały pomysł, nawet słyszałem o tym, że rządzący, ówcześnie rządzący chcą przedstawić to w ten sposób się w roli oszukanych. Że oni zostali oszukani. Że nie przez tych, którzy o tym mówili, tylko tym, którzy przeczyli temu, tym zjawiskom i nawet mają taki, ponoć jest taki pomysł, żeby wskazać to zło w biznesie podatkowym, który opanował ówczesne ośrodki władzy i ten biznes podatkowy niejako zaprzeczył, jakby oszukał. Prawda? Był taki wielki kartezjański zwodziciel. Oczywiście ten biznes podatkowy był i to jest, nikt temu nie przeczy. Oczywiście, że była tego świadomość i była też niezrozumiała dla nas, bo nikt z nas, zwykłych ludzi, nie jest w stanie tego wyjaśnić. Był rodzaj takiej niemocy, czyli nawet jak ci ludzie prywatnie się zgadzali, tak, to jest źle, te przepisy nie powinny być takie, prawda, one rozszczelniają, takie wtedy słowo padało, no rozszczelniają podatki, natomiast potem się okazywało, że te przepisy są uchwalane, prawda, że one są uchwalane, że nawet w oficjalnej narracji zaprzecza się istnieniu wyłudzeń VAT-u, kiedy pamiętajmy, mówimy o kwocie 100 miliardów złotych rocznie. Tyle się wypłaca zwrotów. To nie są wyłudzenia, to są zwroty. Czyli faktycznie kasowo wypłacanych pieniędzy, tak naprawdę prawdziwych pieniędzy. No jeżeli to jest 100 miliardów, a jeszcze nie tak dawno to było 60, czyli przyrosło 40. Przecież nie wzrosły tak wszystkie inne czynniki makroekonomiczne, które by powodowały, że te zwroty musiały wzrosnąć prawie o drugie tyle. Co to oznacza? Była świadomość i na ile brak reakcji albo afirmacja tego, co było. Przecież my ciągle jesteśmy w tym świecie. My dopiero z tego wychodzimy. To jest początek drogi. Na ile ci ludzie No i na ile oni byli po prostu niekompetentni, jakby nie dorośli do tej sytuacji, a na ile się z tym zgadzali, to znaczy na ile to afirmowali. Pamiętajmy, że rola urzędnika jest dość bardziej złożona, bo tam jest niedopełnienie obowiązków. Tam nie tylko obowiązkiem jest działać, ale również swoistym grzechem w tym rozumieniu prawnym, czyli czynem zabronionym, jest niedopełnienie obowiązków. I to oczywiście trzeba zbadać. I tu bez komisji śledczej, nie tylko dotyczącej VAT-u, no ale tu najwięcej zła jest. No to bez tego my się tego nie dowiemy. Wiemy jedno, nie wolno dopuścić do tego, aby ta sytuacja się w jakikolwiek sposób mogła powtórzyć.
No zatrważające jest to, że ta świadomość z tego, co pan profesor mówi, bardzo konkretnie była wśród tych, którzy byli decydentami w tamtym czasie. I mówi pan profesor również o tej teorii oszukania, prawda? Ale jest też inna teoria, która funkcjonuje, to jest kupienia pewnego rodzaju rozwiązań prawnych, które przyzwalały na taką, a inną rzeczywistość.
A to jest, znaczy, to, że coś takiego niestety jest, to znaczy, to słowo niestety jest może takim ozdobnikiem trochę wyrażającym dezaprobatę, ale to, że prawo stało się towarem, prawo, to prawo stanowione, iż podatki stały się towarem, czyli że można sobie kupić prawo, że do tej niestety wielobarwnej twarzy albo obrazu demokracji należy również to, że się sprzedaje atrybuty rządzenia, czyli rządzenie też polega na tym, że się sprzedaje, niekoniecznie w tym rozumieniu prawnokarnym, czyli można załatwić sobie zmianę prawa, można załatwić, wylobbować, to się tak, teraz ten lobbing to źle się kojarzy, więc nazywa się to interesariuszami. To jest oczywiście fakt, to jest bezsporne, to znaczy niestety to jest część, niektórzy twierdzą, ci tak zwani, którzy kapitulują i mówią, nie, część prawa będzie tworzona w interesie tych, którzy nie mają wiele wspólnego z interesem publicznym albo w ogóle tego interesu nie chronią. Problem, jak wiemy, w podatkach jest znacznie bardziej jednoznaczny. Podatki nietworzone w interesie publicznym są swoją karykaturą, są zaprzeczeniem. Podatki, o ile można prawo energetyczne, nie wiem, prawo o charakterze, nie wiem, ochrony środowiska, tam są różne interesy i tam interes publiczny jest istotny, natomiast w dużej części to polega na pogodzeniu różnych, czyli na kompromisie interesów, również jak najbardziej interesów prywatnych. Prawo ma te interesy prywatne również chronić. Jeżeli natomiast mówimy o prawie publicznym, a zwłaszcza prawie podatkowym, to pamiętajmy, trzeba chronić prawa podatnika, ale to jest prawo obowiązków, które mają być realizowane w interesie publicznym, a pomiar tego interesu jest bardzo nieskomplikowany. To są pieniądze, albo są, albo ich nie ma, a jeśli są, to może być ich dużo, a może być ich mniej. Co to oznacza? To, że mieliśmy do czynienia z tym prywatyzacją prawa publicznego. Co to znaczy prywatyzacją? W tym znaczeniu, że tworzone zostało ono w interesie prywatnym i było to efektem działań lobbingowych, lobbingu w dużej części jawnego. On teraz zaczął dopiero ukrywać swoje sukcesy. To jest fakt. Nawet w mojej dziedzinie, a zajmuję się przecież w końcu prawem finansowym, ja mogę wskazać dokładnie przepisy, które zostały w ten sposób uchwalone, które powstały dzięki temu, że ktoś umiał załatwić sobie zmianę prawa. Kiedyś powiedziałem taką rzecz, którą mi do tej pory nie chcą nam koledzy darować, że w Polsce w zasadzie całe prawo bankowe banki sobie napisały same, prawda? Czyli to, co uchwalił Sejm, przyjmował rząd, tak naprawdę powstały banki i potem mnie zaczepił na konferencji na SGH jeden z kolegów, który obecnie jest, też był wiceministrem finansów, to tam dawnymi czasy, a teraz tam, tylko że on jest w bankowości, i on właśnie powiedział, ty nie masz racji, to nie napisały banki, tylko NBEP napisał, czyli powiedział, co przecież świetnie wiesz, no, ale ty też świetnie wiesz, że NBEP to napisał w uzgodnieniu z bankami i ci, którzy chcieli załatwić te problemy, szli do NBP-u, bo gdzie mieli iść? To nie jest nic złego, że oni szli do NBP-u, a potem te ustawy uchwalał parlament jako ustawy jakoby w interesie publicznym, a bankowcy do tego dorobili nawet teorię świetną. Wszystko, co jest w interesie banków, jest w interesie publicznym, bo jesteśmy za duzi, żebyśmy mogli upaść, prawda? Czyli mamy do czynienia z takim węzłem gordyjskim, z taką przeszłością, zaszłością, a przede wszystkim beneficjentami tego stanu rzeczy. Beneficjentami, to daje pieniądze. No i bardzo będę trzymał kciuki za rząd, który jest pierwszym w historii rządem, który stawia ten problem, prawda? Bo do tej pory to był temat tabu, nikt na ten temat nie mówił. To było wręcz dobre. Prawo pisane w interesie będzie dawało korzyści podatnikom. Nawet widzieliśmy, kto to te korzyści uzyskiwał. Nawet on się tym chwalił, że ten przepis został dla mnie uchwalony. No, w naszej ojczyźnie tam dużo do sprzątania jest, dużo do sprzątania i niestety władza nie jest tu najsilniejszym graczem, bo ten, kto dysponuje miliardami, a z wyłudzeń podatków tracimy kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie, no to znaczy ktoś te pieniądze ma. Nawet jak je wytransferował, to same prowizje na lobbying są na tyle duże, że rząd musi brać pod uwagę, że przeciwnik jest groźny, bo ma pieniądze. A to daje władzę.
Na antenie telewizji trwa czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania, to stan polskiej gospodarki, ocena i perspektywy na przyszłość. A naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Studiów Podatkowych. Zapraszamy widzów w telewizji Trwam do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Numery kontaktowe z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 i drugi numer kontaktowy 48 56 657 0014, a także numery kontaktowe w telefonie w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Stan polskiej gospodarki, ocena i perspektywy na przyszłość. To temat, który podejmujemy. Panie profesorze, w exposé pana premiera Morawieckiego padła również zapowiedź, że wkrótce zostanie przedstawiony pakiet ustaw upraszczających życie gospodarcze z konstytucją dla biznesu na czele. Czego spodziewa się pan profesor po tej zapowiedzi?
Ten projekt oczywiście znam, to znaczy wiemy, co jest ich zawartością, wiemy również, co bardzo ważne, jakie są intencje. Bo to prawda, że intencji to nie widać takie, kiedy się potem czyta przepisy, to nie wiadomo, o co chodziło, nawet jak chodziło, nawet jakie mamy polskie przysłowie, a wyszło jak zawsze, prawda? Miało być lepiej, a wyszło jak zawsze. Ale te intencje są bardzo ważne, bo mamy prawo tworzone w złej wierze. Tak, mamy jak najbardziej prawo tworzone w złej wierze, czyli prawo będące, no to już jest taki fałsz o charakterze kwalifikowanym. Prawo tworzone w złej wierze, to znaczy prawo po to, żeby stworzyło swoistego rodzaju zasadzkę, to znaczy taki rodzaj prawa takiego pokuszenia, to znaczy skuś się na to, pamiętaj, tylko jak to zrobisz, to nagle się okazuje, że będziesz przedmiotem jakiegoś wrogiego ataku, prawda? I to, że na przykład takie wrogie prawo, prawo tworzone w złej wierze i prawo wrogie, wrogie nie tylko interesowi publicznemu, ale wrogie tym, którzy są no, tym celem tworzenia takiego prawa. Ja wiem, że mówię o takich, to jeszcze trochę herezję opowiadam, prawda, bo do tej pory to się do języka, chociaż w naszej dziedzinie ludzi, którzy się tym zajmują jako badacze, no to są rzeczy, których nie odkrywamy, nic oryginalnego, że można stworzyć prawo wrogie obywatelowi, ale nie wrogie dlatego, że władza jest wroga, tylko że ktoś potrafi tak manipulować władzą, że to prawo wrogie wobec obywatela, obywatela i najszerzej pojętego, prawda? Często nawet to nie jest jakaś, to jest nawet niezbyt duża zbiorowość, prawda? Ta zbiorowość ma być ofiarą tego złego prawa. I często niektórzy twierdzą, że komplikacja prawa jest pewnym złem, z którym należy walczyć i że prawo powinno być proste. Pamiętamy przez ileś tam lat liberałowie tacy, nie chciałem być złośliwiać się, ale nie jest to moją rolą, więc no, tacy tak zwani namaszczeni, tacy, którzy uważani byli, przedstawiali się jako liberałowie, prawda? Oni zawsze wszystko upraszczali, prawda? Oni na nich było, że no w ogóle jak się wszystko uprości, to wszystko będzie proste. To, że mamy do czynienia z, w ogóle, że rządzenie tworzy pewną złożoną, skomplikowaną siatkę sygnałów, a prawo jest tego najprostszym wyrazem, to jest prawda, że ona, że niejako nawet Unia Europejska, do której, w której jesteśmy członkiem, ona nigdy nie obiecywała prostoty, to żebyśmy sobie nazywali rzeczy po imieniu, wręcz odwrotnie. Ona powiedziała, że wartością jest integracja i harmonizacja, a to jest skomplikowane i to raczej nie uprości, tylko skomplikuje. Dlaczego? No bo upodobnić 20 kilka systemów prawnych, czyli nie stworzyć jeden system, tylko 27 systemów, które będą podobne, czyli podobne, ale nie te same, nie tożsame i nie te same, już samo w sobie komplikuje życie. Więc to, że władza chce usunąć tą złą komplikację, wrogą komplikację, tą wrogą, tą, która ma na celu, która nie jest tworzona w interesie ani obywateli, ani interesie publicznym, bo też jest efektem lobbingu, a często nawet takiego lobbingu nieświadomego, polegającego na tym, że każdy chce dla siebie stworzyć regulacje, które go chronią, a nie rozumie jednocześnie, często nie dostrzega, że te regulacje mogą być dla niego groźne, nawet dla niego samego zainteresowanego. I to, że trzeba tworzyć jakąś ścieżkę, bo ja to traktuję realistą, jestem jako pewien proces, proces usuwania z prawa rzecz zbędnych komplikacji. Zbędnych, tych zbędnych, wrogich, wynikających z głupoty naszej, bo nie jesteśmy wolni również od tej przypadłości, ale także tej komplikacji, którą, no, którą nam podrzucono. Niestety nasz system legislacyjny, to mówię z wielkim smutkiem, jest bardzo, bardzo transparentny i bardzo fasadowy jednocześnie, bo od momentu, w którym projekt pojawi się tam na stronach RCL-u, to wszystko wiadomo, nawet wiadomo, kto tam jakieś zgłosił uwagi, tylko nie wiadomo jednej rzeczy, skąd się ten projekt wziął, prawda? I to jest i tu na przykład są pewne próby tworzone przez ministra Kamińskiego, żeby stworzyć jakąś wgląd w to wszystko. Kto to wszystko pisze? Nie bez powodu kraje, które wcale nie są wiele lepsze w tej dziedzinie od nas, ale one na przykład stworzyły taki zwyczaj nazywania ustaw od nazwiska osoby, żeby ta osoba do końca życia miała albo źródło chwały, albo piętno idioty, prawda, który to niestety głupoty lub nawet działania w złej wierze, żeby ponosić za to jakąś przynajmniej przez to moralną odpowiedzialność. Trzeba znaleźć ścieżkę oczyszczenia tej stajni Augiasza, którą jest nasze prawo, od rzeczy zbędnych, ale pamiętajmy, żebyśmy nie stworzyli sytuacji, że przy okazji tego rodzaju działań, tego tak zwanego mechanistycznego upraszczania, nie doprowadzić do tego, że słuszne prawa obywateli, te, które muszą być chronione, słuszne prawa słabszych, tej ochrony już nie będą miały, bo wtedy silny wygra ze słabszym na niekorzyść nie tylko tego słabszego, ale chyba nas wszystkich.
Stan polskiej gospodarki, ocena i perspektywy na przyszłość, temat, który podejmujemy. Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Halo, halo.
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Szczęść Boże i dzień dobry, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Możemy poprosić o imię?
28 lat temu miałem możliwość pana w Zakopanem w domu rzemieślnika poznać i na takim spotkaniu prezesów rzemieślniczych spółdzielni powiedział pan, że w 1990 roku średnia płaca miesięczna będzie wynosiła 1 000 000 zł. Przekazałem tą informację pewnym paniom w biurze PKP w Opolu i jedna z pań powiedziała mi takie słowa. Panie Marianie, zarabiam dzisiaj 175 tysięcy. Wszystko jest w sklepie. Po co mi zarabiać 1 000 000 zł? I chciałem tak jeszcze, no to tylko taką dygresję, nie? Proszę, chciałem na przykład powiedzieć taką rzecz, że wtedy były bardzo wysokie płace robotników i mieliśmy bardzo dobrych robotników. Ja jako prezes spółdzielni wysłałem 6 ludzi do kopalni, cały miesiąc sami pracowali, byli to pracownicy fizyczni I raz tylko ich rozliczałem. Dzisiaj nad każdym młodym człowiekiem trzeba stać. Bo nie umią pracy, nie chcą pracować, no nie potrafią. Jeszcze jedną rzecz chciałem taką przypomnieć. Pan lepiej przecież wie, bo jesteś więcej w jednym wieku. Ministrami w przeszłości byli praktycy. Przypomnę pana Wilczka. A dzisiaj zakładami pracy i ministerstwami kierują politycy, których dotychczasowa praca to przede wszystkim asystenci posłów i brak na przykład konkursów w tych zakładach. Jeżeli chodzi o prawo, to jedną z zasad jest równość wobec prawa. Jak są traktowane firmy zachodnie, a jak są traktowane firmy polskie? Firmy zachodnie ściągamy firmy zachodnie z zagranicy, które drenują nam rynek pracy, podbierają dotychczasowym firmom pracowników i nie płacą przez długie, długie lata żadnych podatków. Polacy takich ulg, jak na przykład Mercedes, nigdy nie otrzymali i nie otrzymają. I myślę, że jeszcze z jedną rzeczą, tak, że jeżeli chodzi o to prawo, to tych regulacji prawnych jest stanowczo za dużo. Kiedyś było 54 monitory, 50 dzienników ustaw i każdy miał tam po 100, 50 stron, a dzisiaj sam pan profesor najlepiej wie. I mi się wydaje, że jest konieczna reforma prawa. Konieczne tak to, co kiedyś taki pewien poseł, to oj, zapomniałem, latał z takim swoim świńskim bem, chciał robić. I to by konieczne było teraz, żeby ktoś zrobił taki przegląd tego prawa. I dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Marianie. Dziękujemy za włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję. Panie profesorze.
Przede wszystkim pozdrawiam najserdeczniej. No i kiedy mówimy o roku 90, to znaczy wspominam już, jakby wracamy do lat przeszłych, a czym bliżej było wtedy, jak byliśmy młodsi, to zawsze ten świat się nam wydaje trochę lepszy, prawda? Bo odchodzący świat razem z naszą młodością, to on pięknieje, prawda? Ale jest w tym też wiele racji, co pan powiedział. W ogóle mamy trochę problem jako pracodawcy z tą kształtowaniem pracownika. Ja jestem nauczycielem, 40 lat uczę jako... To prawda, że na uniwersytecie to jest takie trochę dość specyficzne miejsce nauczania, ale w końcu, wiadomo, nauczyciel wiejski jest dużo ważniejszy od nas, bo przez jego ręce wszyscy muszą przejść. My się spotykamy z inteligencją polską, a Uniwersytet Warszawski no w końcu jest liderem, zawsze był i będzie najważniejszą, i nie tylko największą, ale także najważniejszą uczelnią w Polsce. Powiem tak, tu się w pełni zgadzam z tą myślą, że... No jedną rzecz żeśmy zmarnowali przez te 25 lat, uczenia ludzi bycia pracownikiem. Nie uczymy tego, nie uczymy. Nie uczymy bycia pracownikiem, to znaczy tego, co jest naszą konieczną umiejętnością. Pracownik jest ten, kto umie być pracownikiem, wie, że w swój kapitał zawsze ma przy sobie. Kiedyś pamiętam taką rozmowę z murarzem, a to ważny zawód, bez nich nie ma domu. On powiedział, mnie nikt kielni nie zabierze. Ja swoje umiejętności zawsze noszę przy sobie i czym one są większe, tym większa jest warta moja praca. To bardzo szybko zauważono właśnie w starej Europie, kiedy okazało się, że mamy pokolenia ludzi, którzy potrafili być pracownikami, po pierwsze chcieli pracować. Tak, chcieliśmy, nasz pomysł na życie, jeszcze też do tego pokolenia należy, nasz pomysł na życie to jest praca. My chcemy pracować, spędzić życie w pracy, dobrze ją wykonując i widząc w niej środek dla naszego utrzymania, dla naszego sukcesu, ale jednak środek niezbędny i treść naszego życia. To, co żeśmy trochę zmarnowali i to pan, tu się całkowicie zgadzam z panem, że nie uczyliśmy kolejnych pokoleń dobrze uczyli, bo jakoś uczyliśmy, ale nie uczyliśmy jednej umiejętności bycia pracownikiem i o ile kiedy wyczerpały się te pokolenia, które jeszcze chciały pracować, które umiały pracować i przecież jesteśmy tym najbardziej zapracowanym społeczeństwem Europy, okazało się, że w tych następnych pokoleniach, i to ja to widzę również na uniwersytecie, że to, że my nie uczymy nas tych wszystkich umiejętności. Nawet uczy się nas bycia przedsiębiorcami. Świetnie, świetnie, bardzo dobrze. Uczmy się tego. Ale przede wszystkim musimy mieć umiejętności bycia pracownikiem, czyli, a przecież praca to jest nie tylko ta umiejętność, fach, rzetelność w wykonywaniu, ale przecież praca to jest zaufanie. Praca, sens bycia pracodawcą i pracownikiem to jest zaufanie, zbudowanie bardzo trudnej nici łączącej nas, czyli wzajemnego zaufania. Jeżeli potrafimy zaufać naszym pracownikom, a pracownicy nas obdarzą zaufaniem, jestem pracodawcą, więc znam to z tej swojej strony, to mogę powiedzieć, że zbudujemy rzecz najważniejszą. Jeżeli sobie ufamy, to reszta się znajdzie. Czego nie umiesz, to się nauczysz, prawda? To ci w tym pomogę. I to, że musimy odbudować nasze kształcenie, nie tylko to w sensie dosłownym, zawodowe, które na przykład w pewnym momencie przestało istnieć, ale także kształcenie nas jako wszelkich etycznych i praktycznych, a często etyka jest bardzo praktyczną potrzebą i umiejętnością w zachowaniach, tak abyśmy znaleźli w sobie umiejętności i ten największy kapitał, jaki jest w nas, czyli nasze umiejętności jako pracowników. I to wielkie zadanie edukacyjne, ale także rola mediów. I druga refleksja, bo przecież tych wątków, których pan poruszył, jest bardzo dużo. Pan powiedział coś strasznie fajnego, mi się to w ogóle bardzo spodobało. Jeśli pozwoli pan, to przyjmę to trochę do swojego języka, że trzeba mieć program tego porządkowania prawa, czyli takiego prawo wymaga naprawy. Prawo wymaga. No, teraz od niedawna uświadomiła sobie opinia publiczna, chociaż się podzieliła na tym polu, że wymiar sprawiedliwości może być niesprawiedliwy. Przecież tam ktoś zna sądy z bliska, wie, że są nie tylko powolne, nie tylko, nazwijmy to, żeby użyć najbardziej takiego oszczędnego określenia, nieefektywne, ale przede wszystkim nieobliczalne. To znaczy nie bardzo wiemy, co z tego wynika. Nawet przepis przepisem, a wyrok wyrokiem. I to, czyli można stworzyć program czego? Żeby w prawie tym stanowionym, bo to głównie to jest to źródło, odnaleźć to, co jest prawem jako wartością, czyli oczyścić prawo ze zła. Tak można i trzeba, a żeby to zrobić, trzeba z niego wyrzucić ten cały śmietnik, który tam jest, bo jest tego śmietnika bardzo dużo, już nawet zaczynając od zwykłego niechlujstwa, które jest takie, że na przykład ten, kto nowelizuje ustawę, nie przeczytał jej w całości i dwa razy się powtarza ten sam problem uregulowany, co potem obywatel w końcu przeczyta. Więc to, że trzeba mieć program odnalezienia w prawie tych wartości, które tam powinny być i wyrzucenia, oczyszczenia prawa ze zła, które się tam zalęgło, to na pewno jest fajny pomysł i ja bym to, i to nawet wiemy, jak to się robi. To powinny robić ludzie niezaangażowani, nie będący w konflikcie interesów, bo to jest bardzo ważne, żeby nie byli zainteresowani zachowaniem status quo, albo nie chcieli przy okazji coś tam zdobyć, nie tylko w interesie publicznym. Warto taką komisję powołać. Komisję, to nie chodzi tylko o kodyfikację, bo to wiadomo, najczęściej to robiono przy pomocy komisji kodyfikacyjnych. Ale może być taka komisja negatywna, to znaczy co wyrzucić, po prostu nie zachować. I to warto, żeby rząd tego nie zrobi. To muszą zrobić fachowcy niezaangażowani, działający w interesie publicznym i w dobrej wierze.
Panie profesorze, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wojciech z Warszawy.
Prosimy, panie Wojciechu.
Panie profesorze, no moje pierwsze pytanie jest troszkę takie retoryczne, ale ja jeszcze w latach 70. pracowałem w Banku Handlowym w Warszawie S.A. No później pamiętam 150-lecie tego banku założonego przez hrabiego Zamoyskiego, Kronenberga. I tak sobie myślę, że dwa banki, które zostały sprzedane na Zachód, to znaczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. i Bank PKO S.A., to tak jakby w sferze państwowej sprzedano Zamek Królewski i Wawel. No także nie dziwmy się, że później to wszystko poszło tak, jak poszło. Natomiast chciałem poruszyć taką sprawę. Chyba w tym roku była taka interpelacja poselska dwóch posłów z klubu Kukiz 15. I później były takie komentarze do tego. Wydrenowali Polskę na ponad 500 000 000 złotych, czyli 500 miliardów. A to znaczy, że w ciągu ostatnich lat, bo to chyba ostatnich 11 lat, firmy zarejestrowane w Polsce wyciągnęły z Polski właśnie taką sumę, czyli 500 miliardów złotych. Najwięcej Holandia, 117, później Niemcy, 101, Francja, 59. Oczywiście bardzo duża część z tych sum była po prostu nieopodatkowana, dlatego że to jest ciągnięte przez grupy finansowe, które mają swoje firmy konsultingowe, swoje firmy informatyczne. I wszystko to, co im się płaci, idzie w koszty. I później zysk jest zerowy. A tak naprawdę to ta grupa kapitałowa ma pełny zysk tego wszystkiego, co w Polsce się zarabia. Jeżeli tego nie opanujemy, to myślę, że w ogóle nie mamy szans wyjść z tego sektora krajów postkolonialnych. No i jeszcze mam jedno pytanie dotyczące OFE. Panie profesorze, pan na temat tego OFE przez chwilkę wspomniał. Ja tego na początku nie rozumiałem. Później zacząłem troszkę na ten temat myśleć. I przecież to był od początku taki absurd, że naprawdę włosy stają na głowie. To jest też rzecz, za którą powinni ludzie stanąć przed Trybunałem Stanu i później przez całe życie oglądać niebo tylko przez kraty z okien więzienia. Być może, że za tym się kryje rzecz. No ja tutaj to poruszę, bo radio, telewizja Trwam, Radio Maryja są takimi środkami bardzo, bardzo otwartymi. Otóż ja nie wiem, czy nie jest to zadośćuczynienie pewnym grupom nacisku, pewnym grupom żydowskim ze Stanów Zjednoczonych na oddanie im tego, co zostało im, powiedzmy, ich przodkom zabrane w Polsce. Że to jest po prostu zadośćuczynienie, żeby sprawę zamknąć, bo od tego momentu ta sprawa troszeczkę jakoś wycichła i nie ma tych nacisków. Także ja podejrzewam, że za tym się właśnie krywa taka operacja, żeby to zrobić w białych rękawiczkach, bez świadomości społecznej i jakoś to chyba uzyskało konsensus polityczny, żeby te, powiedzmy, lobby żydowskie w ten sposób zaspokoić. Co pan o tym myśli, panie profesorze? Dziękuję, to tyle.
Dziękujemy również, panie Wojciechu, za włączenie się w dyskusję. Panie profesorze, prosimy.
Pierwszy, bo w zasadzie trzy problemy, więc po kolei, jeśli pan pozwoli i państwo pozwolą. No, sprzedaż tych dwóch banków prywatnych, banków, które miały swoją genezę w okresie tak zwanego udanego kapitalizmu, a udany kapitalizm w Polsce był przed I wojną światową, bo w międzywojnie nie było dla kapitalizmu okresem zbyt twórczym. Dlaczego? Bo byliśmy państwem kapitalistycznym bez kapitału, stąd rola państwa, które przejmowało tę rolę. Zresztą ten syndrom przeżyły w zasadzie te wszystkie państwa utworzone w tym regionie świata, bo to przecież nie bogaci i kapitaliści, którzy tu byli. Tak, którzy tu byli. To był najbardziej rozwinięty ekonomicznie i jeśli chodzi o rozwój produkcji przemysłowej region świata, to nie Łódź była Manchesterem Polski, tylko na wzór brytyjskiego. To Manchester mógł się uczyć od Łodzi i miał większe to Manchester był słabszym ośrodkiem przemysłu tekstylnego niż Łódź, prawda? To znaczy myśmy tu mieli wielkie sukcesy, sukcesy ekonomiczne i to na skalę historyczną, zresztą łatwo to sprawdzić, patrząc się na te miasta, które wtedy właśnie budowano, tylko my w Warszawie mamy z tym kłopot, ponieważ duża część tej spuścizny została po prostu zniszczona w 1944 roku. Czyli był kapitalizm prawdziwy, byli prawdziwi kapitaliści, nie? Były banki, które temu służyły, właśnie wspomniany Kronenberg, ale przecież pamiętajmy, że bank Pekao S.A. był też związany z polskim wychodźstwem do Ameryki, czyli również go tworzyli ludzie, którzy po prostu przesyłali przez ten bank swoje zarobione pieniądze do Polski, między innymi będąc, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, gastarbeiterami amerykańskimi. No i żeśmy to sprzedali za bezcen, to żadna, przecież to obaj wiemy, że to jest żadna tajemnica, prawda? Jak ktoś nawet twierdził, jest taka książka Kazimierza Poznańskiego o tej wielkiej wyprzedaży, czyli wyprzedaży aktywów, tej wielkiej grabieży, tak jest dokładnie, wielkiej grabieży, bo tam ktoś nawet policzył, że wartość BKO S.A. to sprzedano za wartość budynków, które miał ten, czyli całą resztę oddano za darmo, czyli jak wyceniono budynki, które były wartością, uczciwie wyceniając, to w zasadzie zapłacono tyle, ile jest wartość budynków, czyli wszystkie dużo chyba ważniejsze aktywa tego banku w istocie rozdano za darmo. No, czy pytanie, czy to był, co się wtedy zdarzyło? My naprawdę czekamy historyków, bo być może musi minąć to pokolenie, albo to pokolenie, które to pamięta, musi pójść na bardzo już głęboką emeryturę, żeby to można było sprawdzić w ten sposób, aby móc no, nie narazić się, czyli żebyśmy mówili o przeszłości zamkniętej, bo to, że tego nie odzyskamy, to ze smutkiem musimy powiedzieć, pogodziliśmy się z tym, ale na pewno potrzeba nam jest prawdy o tamtym czasie. Czy myśmy płacili wtedy jakiś haracz? Oczywiście, że tak. Haracz płaciliśmy dlatego, że zaskoczyliśmy historię. To niezbyt dobry pomysł, zaskakiwać tych, do których chcieliśmy dołączyć. To jest ten paradoks, polega na tym. Nawet kiedyś używano takiego słowa, że byliśmy niechcianym prezentem. Nawet wiemy, że w momencie, w którym trzech słowiańskich prezydentów Rosji, jeszcze wtedy radzieckiej Rosji, radzieckiej Ukrainy i radzieckiej Białorusi rozwiązało Związek Radziecki, no to okazało się, że głównym przeciwnikiem tego rozwiązania byli ich główni przeciwnicy Związku Radzieckiego. Dlaczego? Bo tamten świat miał jakiś układ odniesienia, poczucie stabilności, a ci nagle wnosili coś, czego oni zupełnie nie przewidywali, że trzech liderów słowiańskich republik rozwiąże Związek Radziecki, co wydawałoby się w ich świadomości, czyli mieli kiepską świadomość i kiepskich sowietologów, którzy tego zupełnie nie przewidzieli. I wtedy nie wiadomo, bo nawet co z tym zrobić. My też tak zaskoczyli historię. No i niestety wtedy zapłaciliśmy te frycowe. Tak, to był tak zwana, to się nazywa w takim języku biznesowym wyprzedaż aktywów. My jesteśmy bardzo długo. Jak się wyprzedaje aktywa, to aktywa tanieją. No i wtedy płaciliśmy te frycowe, to znaczy tych, którzy chcieli, którzy nawet nie chcieli tu być. Oni wzięli za to tyle, ile chcieli dać, bo myśmy chcieli to sprzedać. Ten, kto chce sprzedać, ten traci, prawda? Ten traci, zwłaszcza i straciliśmy, zbiednieliśmy. To jest właśnie o tych rewindykacjach płacowych, o których mówiliśmy nieco wcześniej. To jest między innymi dlatego byliśmy biedni, że zyski nie były dla nas, bo jeżeli się dzielimy tak, niskie płace dla nas, a zyski dla tych, którzy tu ich nie inwestują, to jesteśmy skazani na biedę. Można to osiągnąć, poprawić ten stan, zwiększając udział płac i wtedy ci, którzy żądają wzrostu płac, bogacą nie tylko siebie, ale nas wszystkich, ale najlepiej by było, żeby jeszcze te zyski też nie były czyjeś, tylko też nasze, bo jeżeli polski kapitalista wyda pieniądze w Polsce, stworzy kolejne swoje fabryki, to te fabryki będą częścią naszego dobra narodowego, bo one dadzą pracę, a zyski z tych fabryk, jeśli będą, też będą tu wydatkowane, bo to są zyski, wtedy są istotne, kiedy są wydatkowanymi pieniędzmi na cele inwestycyjne, tego nam potrzeba. Dlatego ten drugi wątek, który pan poruszył, no bardzo ważny. Pan poruszył ten problem, że jesteśmy w jakimś sensie owikłani w taki ten biznes doradczy, informatyczny, a zwłaszcza ten doradczy, który daje poczucie przewagi. Tu pełna zgoda. To jest bardzo groźne zjawisko. Kiedyś nawet taki był w Wielkiej Brytanii raport pewnej pani, wybitnej zresztą, trochę już zapomnianej, niech ktoś teraz mówi politycznie, ja mówię pani polityk w dalszym ciągu, ona pokazała, jak takie firmy z tak zwanej Wielkiej Czwórki opanowały wszystkie resorty w ministerstwach, w resorty w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że międzynarodowe firmy, które się same nazywają doradczymi, to rządzą rządem, prawda, że mają dostęp do największych tajemnic. I teraz pytanie, czy te tajemnice rządowe, które oni piszą ekspertyzy, projekty przepisów, oni rządzą ministerstwami, bo ministerstwa są, korzystają z ich doradztwa, jeszcze płacąc za to. Czy jaka jest pewność, że te informacje nie wyciekają do konkurencji, bo największą wartością w biznesie światowym to obok surowców to jest informacja, prawda? Bo bez surowców informacja nie ma żadnej wartości, ale jak są surowce, to drugim taką równorzędną wartością jest informacja. I to, co pan powiedział, że no bardzo bym życzył tego ojczyźnie naszej, naszemu rządowi, żeby się po prostu pozbył tego wszystkiego i przeciął. To nawet mogę powołać uchwał, rezolucję Parlamentu Europejskiego. Jeśli ktoś chciałby mi zarzucić, że jestem antyeuropejski, to przypomnę, że jest rezolucja Parlamentu Europejskiego na ten temat, która mówi, że nie mogą doradzać rządom ci, którzy nie którzy mają w konflikcie interesów, są i mogą działać na szkodę rządów, czyli ten, kto doradza temu, bo ktoś może być przeciwnikiem również podatkowym, ekonomicznym rządu, ma prawo być, dopóki działa legalnie. Ale jeżeli ten, kto jednocześnie doradza rządowi i doradza temu, który działa, nie działa w interesie publicznym, to to jest chore, to jest patologia. No i rzućmy naszej ojczyźnie to, żeby wreszcie politycy pozbyli się tego, no tej gangreny, nazywajmy rzeczy po imieniu, to jest gangrena. Gangrena, niech urzędnicy działają jak potrafią według swojej wiedzy, niech mają niezależnych ekspertów, ale nie uwikłanych w konflikt interesów i czym dalej będzie rządowi do tego rodzaju, nazwijmy to doradztwa i będzie on z tego nie korzystał, to jak przestanie korzystać, to już zaprabiamy. No i trzeci problemowy.
Panie profesorze.
Wiem, zacznę dużo tematów, tak jest.
To już może zostawimy na drugą część naszego spotkania na antenie Radia Maria o godzinie 21.30, na którą już serdecznie zapraszamy. A za tę część dziękujemy, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Studiów Podatkowych. Zapraszamy na drugą część na godzinę 21.30 do Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.